Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, a w studio naszego gościa ksiądz Robert Arndt. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Robert jest dyrektorem Domu Księży Emerytów i jednocześnie kapelanem, wolontariuszem w hospicjum dla dzieci w Łodzi.
Byłem kapelanem już.
Tak, więc dzisiaj będziemy mówili, tak jak wspomniałem we wcześniejszym wejściu, na temat stowarzyszenia chorym dzieciom w stanie terminalnym, a więc temat jest trudny, bo nie dość, że choroba, to jeszcze dzieci. Dzieci, mamy na myśli jaki wiek?
Od kilku miesięcy praktycznie do kilkunastu lat, czasami nawet i troszeczkę dłużej, jeżeli to dziecko kończy 18 lat i jest w dalszym ciągu pod opieką hospicjum. Czyli może nawet mieć ponad 20 lat, żeby już nie przychodziło do innego miejsca, gdzie jest opieka medyczna nad nim.
I z kim jest jakby, jakie są problemy tych dzieci w wieku młodszym, będącym w hospicjum, a jakie w tym starszym?
Może tak, zanim zaczniemy o dzieciach, to powiem wpierw o kapłanach. Bo okazuje się, że kiedy wiele lat temu ktoś mnie poprosił, żeby towarzyszyć dzieciom, które są w hospicjum, przez kilka lat starałem się to uczynić. Ale pamiętam też rozmowy jednego z księży ode mnie z roku, któremu zaproponowałem, żeby przyjechał razem ze mną do chorego dziecka. A jak to usłyszał, to się przeraził. Sytuacja jest czasami taka, że też kapłani nie są przygotowani do tego. Bo duszpasterstwo dzisiaj bardzo często dotyczy pewnych osób, nazwijmy to w dużej ilości. Natomiast duszpasterstwo hospicyjne jest to duszpasterstwo skierowane na konkretną rodzinę, konkretne dziecko, konkretny kontakt. Kiedyś błogosławiony Jan Paweł II powiedział ciekawe zdanie na temat kierownictwa duchowego, które można też odnieść do pracy z dziećmi, że czasami więcej jednak radości przynosi to doświadczenie towarzyszenia osobom, jednej konkretnej czy rodzinie, niż zwrócenie się do wielu. Oczywiście od strony ludzkiej jest to troszeczkę mało widoczne, ale od strony właśnie doświadczenia, kiedy towarzyszy się osobie, która odchodzi z tego świata, jest to naprawdę wielkie przeżycie. A dochodzenie, odchodzenie z tego świata, sam uczestniczyłem przy najmłodszym dziecku, które miało 2-3 miesiące, zostało wypisane ze szpitala, było w specjalnym inkubatorze w domu i rodzice pragnęli, aby to odejście z tego świata było w najbliższej rodzinie. Oczywiście no, wtedy to jest kwestia rozmowy bardziej z rodzicami niż z osobami towarzyszącymi również, czyli również i rodzeństwem, jeżeli jest takie rodzeństwo. To mówimy o dzieciach do mniej więcej drugiego, trzeciego roku życia. Później przychodzi moment przy starszych dzieciach, kiedy towarzyszenie rodzicom i dziecku jest bardzo trudne. Może i dlatego, że dziecko, które jest chore, zaczyna być otaczane, bombardowane dosłownie miłością. Rodzice mają świadomość tego, że to są ostatnie tygodnie, miesiące. Czasami zaniedbują siebie nawzajem, bo i tak może być, albo zaniedbują również i dzieci. Szokiem dla mnie kiedyś było, kiedy siostra jednego z dziecka chorego, pięcioletniego, powiedziała też, żebym chciała być chora na raka, na chorobę nowotworową. A dlaczego? No bo bratem się wszyscy zajmują. Dlatego ta opieka dotyczy nie tylko samego dziecka, ale również całej rodziny. Tak, aby w miarę możliwości to dziecko czuło się u siebie, ale żeby również osoby z hospicjum, które towarzyszą, niejako nie zabierały rodziny, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli wspomagać rodzinę, a nie zastępować rodzinę. Bardzo często mnie pytali, jak dzieci przeżywają chorobę. Z własnego doświadczenia pamiętam, kiedy zostałem wezwany do chłopca, który odchodził z tego świata, umierał w nocy w domu. Rodzice byli przygotowani, brat też, ale kiedy około 3-4 nad ranem to się stało, brat spał. I pamiętam, jak po południu spotkałem się już z bratem po śmierci właśnie tego dziecka i pytam, jak się czuje. Odpowiada, no źle. Pytam, a dlaczego? I to mnie zaskoczył. Proszę księdza, po pierwsze brat się nie pożegnał ze mną, a po drugie nie zjadł kolacji. To doświadczenie było dla mnie szokujące, że dzieci traktują zupełnie inaczej odejście z tego świata śmierci niż my. Mówię o niektórych dzieciach i w tym wieku mniej więcej 5-7 lat. Jako odejście, jako coś, co nastąpiło, ale kiedyś dziecko wróci, brat, siostra wróci. Może to za ileś tam set czy ileś tam lat, ale wróci. To jest dla nas zupełnie nie do wyobrażenia, nazwijmy, szczególnie dla rodziców, dla osób starszych. Dlatego troszeczkę inaczej się rozmawia z takimi dziećmi, które wiedzą o tym, jak przychodzi moment śmierci i same nawet wybierają sobie ten moment. Tutaj jakoś tak wielkie wrażenie dla mnie zrobiła taka książka Oskar i Pani Róża. I ciekawe zdanie tytułowego bohatera Oskara, który mówi, że coś się ze mną źle dzieje, bo nauczyciele mi stawiają dobroceny, a więc ze mną już jest gorzej. On wiedział, że jest choroba, ale wtedy uświadomił sobie, że jak przestali od niego wymagać, to znaczy, że już się zbliża moment śmierci. Troszeczkę inaczej się rozmawia ze starszymi dziećmi w wieku 10, 12, 14 lat, kiedy śmierć jest tragedią, bo mamy wiele oczekiwań, wiele pragnień, ale to nagle się wszystko kończy. I wtedy można powiedzieć, nie tylko dla dziecka, ale dla rodziców jest to rzeczywiście bardzo trudny moment, szczególnie jeszcze wtedy, kiedy nagle przychodzi moment śmierci. Chociaż i czasami po kilku latach choroby terminalnej, kiedy przychodzi moment śmierci, też jest to zaskoczenie dla rodziców. Inaczej się też rozmawia ze starszymi, kilkunastoletnimi osobami po 16-18 lat, kiedy one same już niejako się przygotowują. Spotkałem się z 19-letnim chłopcem, który nawet w czasie wakacji był na praktykach, zatrudnił się niejako, żeby sobie kupić garnitur, buty i prosił, aby mógł być pochowany właśnie w tym ubraniu, które sam sobie wybrał. To też jest dla rodziców doświadczenie, kiedy trudno jest po ludzku uświadomić sobie, że kogoś nam brakuje. Dlatego mówię, to jest zupełnie inaczej. Praktycznie to zależy od każdej, nie tylko wieku dziecka, ale od relacji z dzieckiem w rodzinie, również od tych wszystkich, którzy są, otaczają dzieci chore i pomagają im.
Ksiądz wspomniał, że to jest coś innego niż takie duszpasterstwo, nazwijmy to masowe, tak? Duszpasterstwo parafialne, gdzie są jakieś grupy i tak dalej, że tu jest, nawiązuje się taka relacja osobista. Więc pytanie też do duszpasterza. Jak duszpasterz tych relacji osobistych, gdy nawiązuje, one w pewnym momencie się przecinają. Jak to jest od strony księdza? Bo to też, myślę, może być ciekawe doświadczenie dla naszych telewidzów.
Wychowałem się jako kleryk na oazach i bardzo lubiłem jeździć na rekolekcje. Bardzo mi to odpowiadało. I na mojej drugiej parafii przyjechał ojciec rekolekcjonista i razem jeździliśmy również do chorych. I na koniec trzydniowych rekolekcji powiedział, wiesz, ty masz talent do dzieci i do chorych. Popatrzyłem, mówię, no trochę tak ładny rozstrzał, to jest jakby nie było kilkadziesiąt lat różnicy.
No teraz księża emeryci, wcześniej dzieci.
Tak. I później przyszedł taki moment, kiedy no, to jest kwestia działania Pana Boga. Pani, która jest moją dobrą znajomą, zresztą prowadzi hospicjum dla dzieci, zadzwoniła kiedyś, jeszcze wtedy jako pielęgniarka, czy chciałbym, aby pomóc właśnie w hospicjum dla dzieci. Piotr, doktor Stengert zaprosił mnie i z drugiej strony inna też osoba dosłownie w ciągu kilku dni zadzwoniła, pytała o to samo, więc ja mówię, dobrze, w porządku, decyduję się wybrać wtedy z dyrektorem, panem Piotrem Stengertem, odwiedzić dzieci. I tak się zaczęło, pojechaliśmy do pierwszego dziecka, drugiego, bez żadnego przygotowania, skończyliśmy na czwartym dziecku, które miało wtedy około 10 lat, mniej więcej mówię, bo to było kilka lat temu już. I akurat stało się tak, że to dziecko umierało. Także to było dla mnie też takie doświadczenie, spotkanie bezpośrednio z tym. Ta pierwsza wizyta u tych kilku dzieci trwała około 4-5 godzin, zakończyła się właśnie śmiercią jednego dziecka i później dopiero przyszedł moment takiego zastanowienia, pewnej refleksji i powrotu po tygodniu, dwóch. Chociaż powiem, trudno jest, bo mam wśród znajomych chore dziecko, które już jest chory na rdzeniowy zanik mięśni. Polega to na tym, że nawet nie stanie samemu się podnieść, ruszyć ręką czy spożyć posiłek. Kiedy pierwszy raz wszedłem do tego dziecka i zobaczyłem dziecko toczone różnego rodzaju automatami, typu, no, nazwijmy to urządzeniami, które pomagają oddychać, które pomagają odżywiać się, stanąłem z boku i tylko prosiłem Pana Boga, żeby się nie włączył alarm, bo ja bym po prostu uciekł. Natomiast ten chłopiec ma brata bliźniaka, który, jak mama ratowała jego brata, to on, korzystając z przewodów, się na tych bujał, mając 2-3 latka. I to było dla mnie takie szokujące, jak ja pierwszy raz się spotkałem z doświadczeniem choroby dziecka, które jest podtrzymywane przy życiu, a jak inaczej reaguje jego brat na doświadczenie choroby. Także powiem, też mi się ręce trzęsły, też starałem się jak najmniej odzywać, jak najmniej wchodzić w te relacje, bo to są jednak bolesne relacje. Tym bardziej, że czasami pobyt dziecka jest kilkanaście lat, się nawiązuje te relacje o wiele bliższe. I wtedy, kiedy przychodzi moment śmierci, jest tak zwany moment nieuprawnionej żałoby, no bo nie jestem też osobą z rodziny, ale to też się przeżywa. Także to jest jedno doświadczenie bardzo osobiste. Myślę, że to jest kwestia, wracając do tego pytania, odpowiedzi na działanie Pana Boga, bo Pan Bóg czasami nam samych posuwa, czy to podczas kolędy, czy to podczas szkoły, kiedy, w katechizacji, kiedy możemy się spotkać również z dziećmi, które są chore, terminalnie chore.
Ksiądz jest księdzem, więc także i tutaj spoglądamy z wiarą na te wydarzenia i te fakty z życia dzieci, ale też całych rodzin, bo to dotyka nie tylko dziecka, ale także rodziny. I jak ksiądz właśnie sobie radzi z tym, że ma przed sobą takiego małego brzdąca, tak, który no, mógłby mieć kilkadziesiąt lat przed sobą, a tu nagle on się żegna z życiem. Z punktu widzenia też wiary, bo mogą niektórzy powiedzieć, no ksiądz zawodowiec, tak, od wiary, więc on musi mówić życie wieczne, to, tamto, siamto, ale ksiądz to też człowiek.
Tak, ale myślę, że to jest takie ważne, że towarzyszy się dziecku. Nie prowadzi, ale towarzyszy. I czasami jest tak, że czy małe dzieci, czy dorosłe, nawet kilkunastoletnie, czasami więcej od nas wiedzą. Ale też na początku próbują nas, na ile potrafimy żyć w prawdzie, na ile ich nie okłamujemy. Mam tutaj taki, przygotowałem sobie wiersz, który dostałem z Hospicjum Warszawskiego dla dzieci. Jest taki właściwie testament Karoliny, która miała 17 lat. Tak napisała swoim rodzicom, ale myślę, że nie tylko swoim, również i tym, którzy opiekują się chorymi dziećmi. Posłuchajmy w kilku zdaniach. Dopiero wtedy, gdy coś jest nie tak, dowiadujemy się, jacy jesteśmy silni. Nie zatrzymuj mnie tutaj, nie zatrzymuj mnie w ogóle i nie bój się o mnie. Jestem silna, jestem silniejsza niż myślałam. Napisała to Karolina, która miała 17 lat, która już odeszła z tego świata, jest u Pana Boga. Ale w tych kilku zdaniach nam pokazuje, że czasami to my sami mamy więcej problemów niż dzieci, na zasadzie pewnej projekcji. Dlatego też czasami jest tak, że my projektujemy na osoby, którym towarzyszymy, swoje własne lęki, własne doświadczenia strachu przed śmiercią, przed unicestwieniem, przed tym, co jest niepewne. Dlatego też takie doświadczenie w hospicjum Caritas, kiedy byłem tam 3 lata, to dotyczy już dorosłych, ale też i dzieci, była taka zasada, że nie przyjmujemy jako wolontariuszy do pomocy osobom chorym to osoby, które niedawno straciły swych najbliższych. Bowiem około 3 lat potrzeba by samemu ze sobą się jakoś i z Panem Bogiem i ze zmarłym dogadać przez te kilka lat, aby wtedy pomóc, aby tych swoich lęków nie załatwionych spraw nie przenosić na innych. I ja też wielokrotnie, będąc w hospicjum dziecięcym, dane mi było wyjeżdżać na kilka dni. był to taki czas, żeby sobie odpocząć, ale również, żeby sobie poukładać sprawy. Ale mówię te sprawy sam ze sobą, bo czasami było nawet tak, że to same dzieci więcej mi mówiły na temat wiary w Pana Boga, na temat sensu życia, niż bym sam do tego doszedł. Także tutaj bym był za tym słowem, że to jest towarzyszenie. Towarzyszenie, ładnie to kiedyś ojciec Góra powiedział takie dziwne zdanie, być ojcem czy matką to iść pół metra za dzieckiem. Mamy taką tendencję wsiadania na spychacz albo na walec, żeby przed dzieckiem wszystko prowadzić, żeby ta droga była prosta, również przed chorym dzieckiem. Ale myślę, że to jest takie ważne, żeby umieć towarzyszyć. Pół metra za dzieckiem zawsze ma ta, wtedy możliwość odwrócenia się. Możemy też również im pomóc, kiedy jest potrzeba, ale do pewnych rzeczy człowiek musi sam dojść. Tak jak w górach, zdobywając szczyt, nigdy nie idziemy tą samą drogą. Chociażby nas było bardzo wiele osób, każdy ma swoją własną drogę. Tak również i w tym doświadczeniu drogi do Pana Boga. Nie mogę powiedzieć, że ja to znam. W hospicjum dziecięcym, gdzie byłem 3 lata, średnio umierało jedno dziecko miesięcznie. Średnio. Po 5 latach, po 2 latach przeszedłem do hospicjum Caritas dla dorosłych. Tam było około 150-200 osób rocznie. Ale nigdy nie mogę powiedzieć, że ta jedna śmierć jest podobna do drugiej. Każdy miał swoją własną drogę. I czasami do pewnych rzeczy też trzeba dojrzeć. Mamy taką tendencję, że ja sam mam taką tendencję, że czasami na początku pokazywałem, zachęcałem, ale później doszedłem do wniosku, że tak naprawdę towarzyszenie polega na tym, że pozwalam też i zgadzam się na to, że ktoś może nie tak zrobić, jak ja bym chciał. I chyba to jest bardzo ważne nie tylko dla mnie jako dla kapłana, ale również dla rodziców. Akceptować ten wybór. Z Duńskiej Woli kiedyś mieliśmy podopieczną, kilkanaście lat, dziewczyna, która cierpiała na dość ostrą białaczkę. I przyszedł taki moment, kiedy praktycznie raz w tygodniu jeździła do Łodzi, aby była transfuzja krwi. I pamiętam, jak kiedyś odwiedziłem ją i mama mówi, proszę księdza, moja córka już nie chce tam jechać. No bo to się wiąże z pewnym cierpieniem, wiąże się również i z doświadczeniem tego, że no to jest bolesne dla niej i dla rodziców. I pyta, co ja mam zrobić, czy pozwolić. Ale ona musiała sama dojść do tego. I chyba najpiękniejszym to było to, że była też zgoda rodziców na to, aby dziecko mogło godnie odejść, godnie umrzeć, bez przedłużania za wszelką cenę, za każdą chwilę, chociażby minutę czy godzinę, bo to było kosztem jej cierpienia, jej bólu i nie tylko fizycznego, ale i duchowego.
A czego ksiądz nauczył się od dzieci takiego też w swoim życiu?
Ja się ciągle uczę. Przede wszystkim tego doświadczenia, a radości życia. Do tego chłopca, o którym już na początku mówiłem, chorego narodzeniowy zanik mięśni, kiedyś wziąłem maturzystki, 4 osoby, młode, koło tam 19 lat, aby zobaczyły chore dziecko. Oczywiście mama była wcześniej powiadomiona. I po tej wizycie jedna z nich mówi, proszę księdza, rano wstałam, zobaczyłam, że mam złamany paznokieć i źle się czułam, ale popatrzyłam na to dziecko, to już zrozumiałam, że to są inne sprawy. I myślę, że to też uczy takiego spojrzenia z boku na pewne problemy, które są. I one są trudne czasami, ale kiedy patrzy się z perspektywy właśnie dzieci chorych terminalnie, też nabiera to się pewnego dystansu i to pomaga. To jest pierwsze doświadczenie właściwego wykorzystania czasu i tego, co nazywamy wdzięcznością za otrzymane dary. Drugie doświadczenie, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później. To jest też takie dziwne, bo kiedy mówimy o chorobie terminalnej, mówimy o pewnym terminie. I czasami jest tak, że rodzice, jeżeli proszą, to lekarze mogą powiedzieć o tym terminie, ale jest ciekawa rzecz, że zawsze się odkłada to na później. Na później to może jeszcze jutro, może jeszcze za tydzień, może jeszcze miesiąc. I niestety tak w naszym życiu i moim też prywatnie jest, że ważne sprawy się odkładało i odkłada czasami na później. A to mnie uczy, żeby właściwie wykorzystać czas. Bo ta chwila, którą mogę ofiarować się, tego już się nie powróci. Jedna rzecz bardzo nauczyła mnie też walczyć o własną godność. Dzisiaj jest takie modne słowo terrorysta, ale dzieci potrafią być terrorystami. Przychodzę do jednego dziecka, jeszcze wtedy chodziłem z gitarą, pytam, masz gitarę? Ja mówię, a co jest ważniejsze, ja czy gitara? Gitara, no to do widzenia. Poszedłem. Z dzieckiem się spotkałem po 2 dniach i była normalna już rozmowa. Dzieci mają to do siebie, że potrafią też wykorzystywać rodziców, którzy, jak to się ładnie mówi, chcą nieba przechylić, ale czasami jest to kosztem rodziców. Czasami też byłem świadkiem, kiedy chore dziecko nie puściło mamy, żeby odpocząć na jeden dzień, mimo że miało brata, mimo że ma, bo do dzisiaj żyje, ma brata, ma również i ojca, którzy się nimi zajmowali, bo on chciał, żeby była mama. To też nas uczy pewnej godności, bo my pomagając chorym mamy pomagać, ale to nie może być kosztem niszczenia tego, co dobre jest w nas, a tak czasami może być, że stajemy się niewolnikami, że dla chorego dziecka robi się wszystko w tym negatywnym słowa znaczeniu.
No bo też jest świadomość tych rodziców, tak, jakaś taka, wydaje się, że to dziecko za chwilę dłuższą, krótszą odejdzie, a brat w domu będzie z nimi dalej i wtedy będą mogli zająć się bratem.
Tak, ale mówimy o też pewnych marzeniach dzieci, które można spełnić i to jest wspaniałe, bo sam byłem świadkiem, jak w październiku odwiedziłem jednego chłopca, który poza Łodzią był. Deszczowa pogoda, tak jak w październiku, przychodzę na działkę, bo mieszkali poza Łodzią i patrzę, on kopie sobie piaskownicę. Okazuje się, że po kilku latach wrócił wreszcie do domu. I to było dla niego takie wydarzenie, chciał sobie ulepić babki z piasku i rodzice mu pozwolili. Pozwolili mu też trzymać zwierzaka, którego wcześniej nie mógł trzymać. I to jest piękne w tym doświadczeniu, że wykorzystali ten czas. Bo gdyby było tak, żeby chcieli niewolniczo słuchać lekarzy, no to wiadomo, proszę, żeby dziecko się nie przeziębiło, proszę, żeby nie dotykało zwierząt futerkowych, no ale to już moment choroby terminalnej i właściwie jeżeli to się zabroni, to właściwie dziecko będzie traktowane właśnie jako tylko osoba, na którą się chucha. Ono chce po prostu być obecne. I żeby to dziecko traktować normalnie. Ja też starałem się, nie zawsze mi się to udawało, ale starałem się traktować dzieci tak jak zdrowe. I to jest też takie ważne, żeby zrobić sobie w tą przestrzeń, że ja nie jestem, jak powiedziałem, niewolnikiem tego dziecka. Ono ma prawo, ale też nie może być to kosztem wolności czy godności drugiej osoby. Tutaj również i rodziców, również i współbraci czy współsióstr.
Pewnie o rodzicach jeszcze chwilę sobie powiemy, ale ciekawi mnie, jak dzieci reagują na odejście innych dzieci w hospicjum. Gdy ta śmierć, jak ksiądz powiedział, zdarza się średnio akurat w tamtym raz w miesiącu.
Ale mówimy o dzieciach innych w hospicjach?
W hospicjum, tak.
Mówimy, to też nie jest tak do końca, bo że one wszystko wiedzą. Bo kilka razy brałem udział w doświadczeniu śmierci młodego chłopca, 14-15 lat, który miał kolegę, poznał go w szpitalu na Spornej i kontaktowali się ze sobą. W momencie, kiedy tamten umarł, on nie został powiadomiony o tym. Z 2 powodów. Po pierwsze, nie było już takiego kontaktu, żeby dzwonił, a po drugie, nie było potrzeby, żeby mówić o tym. Pewne rzeczy są takie, że nie trzeba o tym mówić, same dzieci o tym wiedzą.
No jak nagle przestają z sobą się kontaktować?
Znaczy tutaj mówiliśmy o chłopcu, który nie miał możliwości kontaktu, nie? Czyli wtedy się już nie mówiło, żeby już żeby nie dobijać, bo to nie o to chodzi, bo to był jego kolega, ale żeby oszczędzić mu tego cierpienia, bo on żył jeszcze miesiąc czy 2 miesiące, nie potrzeba było mu o tym mówić. Natomiast jest ten problem właśnie, że kiedy dzieci kontaktują się ze sobą i wiedzą, że ktoś umiera, no to też trzeba być w prawdzie. Nie wolno kłamać. jest też bardzo trudne. No to jest w ogóle cały temat, czy dziecku można powiedzieć prawdę. Na jakiej zasadzie, ile dziecko może przyjąć. Bo dziecko, no miałem tak ze starszą osobą, nie z dzieckiem, ale ze starszą, taką trochę ciekawą sytuację na dzień dobry, pani mówi, to poświęca, kiedy ja umrę. No i od razu mi się włącza odpowiedź pierwsza, no każdy z nas umrze. Odpowiedź druga, no nie wiem, no, kiedyś tam, ale pani na razie dobrze wygląda. I odpowiedź trzecia, a dlaczego pani mi o to pyta? I to jest ta właściwa. Ona mówi, bo wie ksiądz, bo ja dzisiaj w nocy źle spałam. I się okazuje, że to pytanie tak naprawdę, kiedy zadaje się pytanie, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, nie zawsze oznacza to, co nam by się wydawało. Czasami piszemy te scenariusze. To również dotyczy dzieci. I kiedy dzieci zadają pytania o śmierć, też warto zadać im pytanie, po co, o co w tym wszystkim pytają, czego chcą się dowiedzieć. I dopiero wtedy odpowiadam na tyle, na ile dziecko chce przyjąć. Są również u dzieci mechanizmy obronne, które sprawiają, że to, co mówimy, nie do końca jest słyszalne przez dziecko. Czasami zapominane, czasami wybiórczo traktowane. Dlatego też po takich ważnych rozmowach dobrze zapytać, co dziecko słyszało, żeby odpowiedziało, bo wtedy mamy tą informację zwrotną, a przy okazji okazuje się, że to, co my chcieliśmy dobrze powiedzieć, nie zawsze właściwie zostało przez dziecko przyjęte. Dlatego też kwestia współpracy też z rodzicami. I pamiętajmy o tym, że dzieci czy osoby chore same sobie wybierają osoby, z którymi chcą rozmawiać. Może być ksiądz, może być to lekarz, może być to nauczyciel, może być to rodzic, ale też może być i w szpitalu na przykład pani sprzątająca. Chociażby ten książka, o którym mówiłem, Oskar i pani Róża jest tego przykładem, nie? Że to nie jest tak, że jak jestem księdzem, to mam monopol na rozmowę z dziećmi. A po prostu do pewnych rzeczy też ja też muszę dojrzeć, nawet i wtedy, kiedy dziecko czy rodzice ze mną nie chcą rozmawiać.
A czy są jakieś wymagania takie suponowane wobec księdza przez rodziców? No widzą księdza, nieraz też jak ksiądz przychodzi, pokutuje gdzieś i to ostatnie namaszczenie, prawda? I widok księdza przy chorym, no to już znaczy, że to już jest koniec. Ale tutaj wiadomo, że ten koniec nastąpi, jest nieuchronność jakaś śmierci, każdego z nas zresztą, a to jest stan terminalny, więc się też jakoś przygotowujemy do tego, na ile potrafimy. Natomiast oczekiwania rodziców względem księdza w hospicjum.
Kiedy odchodziłem od jednego dziecka, dziewczynki, która jeszcze żyje, a to było 10 lat temu, z kamienicy otwiera się obok okno. Przepraszam, czy tam żyją jeszcze? Ja wiem, żyją. No, przed ksiądz. Jest taki piękny fragment w książce Mały Książę o lisie, który mówi o tym, że trzeba się oswoić z przyjacielem. I starałem się w miarę możliwości oswoić z dziećmi i również z rodzicami. Czasami to trochę dziwnie wyglądało, bo trzeba było wziąć gitarę i pośpiewać trochę z dzieckiem. To troszeczkę dziwnie wygląda też dla rodziców, którzy są nastawieni, że jak ksiądz przychodzi, to on tylko chce pocieszyć i powiedzieć, słuchajcie, no trzeba się zgodzić z wolą Bożą, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby starać się w miarę możliwości być. I dopiero wtedy, kiedy się jest zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, wtedy dopiero można porozmawiać o pewnych rzeczach. Oczywiście, kiedy jest czas na to, no bo czasami jest, tak jak powiedziałem na początku, kiedy dziecko umiera i wtedy pozostają te najtrudniejsze sprawy, czyli bycie przy umierającym dziecku i przy rodzicach, którzy no, przeżywają trud. Ale mówię, to do pewnych rzeczy też trzeba przyzwyczaić, do tego, że kiedy ksiądz przychodzi, to na przykład po to, żeby porozmawiać i nie zaczynać od razu pierwszej wizyty od pytania, czy państwo chodzą do kościoła, czy nie, do której parafii, bo inaczej to nie o to chodzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że bardzo ważna, żeby umieć też, i to mi też było trudno, zrozumieć, że nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. A rodzice często pytają, dlaczego?
No to pytanie chyba najczęściej, prawda? Dlaczego?
w Zgierzu była taka dziewczynka, prawie że dwuletnia, która zmarła. I pamiętam na może pół godziny przed pogrzebem, może 15 minut na cmentarzu, spotkałem mamę. I mama mówi: proszę księdza, dlaczego moja córka umarła? Zgodnie z prawdą powiedziałem: nie wiem. I wtedy ta matka mówi: wie ksiądz co? Ja tak myślałam i zobaczyłam tak, że przez te dwa lata, kiedy córka była chora, ja zobaczyłam bardzo wiele dobra. Spotykali mnie na drodze ludzie, którzy mnie nie znali. Pytali, czy mogą coś pomóc. I pytali, czy jak się córka czuje. I mówi: wie ksiądz, ja tak myślę, że właśnie to dziecko mi zostało udane po to, żeby pokazać wiele dobra. Ale to jest to zdanie tej matki. To jest to zdanie tej osoby. Ktoś, kto może mieć podobną sytuację, może zupełnie inaczej myśleć. Ale z drugiej strony jeszcze drugie pytanie mi zadała: proszę księdza, czy ja mogę płakać? Dla mnie szokujące pytanie, kiedy mamy do czynienia z matką, która żegna swoją córkę, a więc swoją nadzieję, bo dziecko jest zawsze przedłużeniem życia rodzica. Pytam: a dlaczego pani o to pyta? Ona mówi: wie ksiądz, bo mi powiedzieli, że jak matka płacze nad grobem dziecka, to później dziecko topi się w trumnie, w łzach. Ja mówię: nie, to nie jest tak. Proszę sobie spokojnie popłakać. Ma pani do tego prawo. Myślę, że bardzo dużo jest takich właśnie można powiedzieć niewypowiedzianych i napisanych różnych przesądów, o których warto też rozmawiać i warto zastanawiać się nad nimi, czy je realizować. Chociażby jedna pani mi pyta, czy dlaczego kwiaty mają być 6 tygodni na grobie, bo ona przychodzi i on coś trafi, jak widzi suche kwiaty. A wie pani, dlatego żeby zmarły się nie przeziębił. No to się zaczęła sama śmiać, mówi: dobrze, mogę spokojnie zdjąć. I wtedy ona była spokojna. Ale są takie różnego rodzaju przesądy, tak jak właśnie to: ksiądz przyjdzie i moje dziecko umrze. Ja nie mogę, jeżeli usłyszę, że proszę nie przychodzić, nie mogę na siebie przychodzić. Ale uważam, że też rodzice muszą do pewnych rzeczy dojrzeć. Muszą też zrozumieć, że ksiądz jest po to, aby im towarzyszył, nie po to, żeby im wypominał różne rzeczy, które mogą się zdarzyć, ale żeby być tą osobą, która może im towarzyszyć, pokazywać pewne znaki, jak oni chcą.
Te ostatnie chwile dziecka, gdy odchodzi.
To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo dziecko samo wybiera moment odchodzenia. Opowiadali o jednej pielęgniarce, że jest strasznie zła, bo na oddziale, kiedy ona jest, umierają dzieci. No to jest takie obiegowe stwierdzenie. Okazuje się, że to była bardzo dobra pielęgniarka, bo właśnie dzieci się czuły bezpiecznie przy niej. To samo dotyczy rodziców. Czasami jest tak, to też dotyczy dorosłych, że dziecko specjalnie czeka, kiedy nie ma rodziców. No bo tak, w szpitalu matce Polce byłem świadkiem, jak umierało dziecko. Matka podeszła do dziecka i zaczęła krzyczeć: ja ci nie pozwalam umrzeć. Ja nie chcę. Ja stałem z boku. Obok też była pielęgniarka, która widziała, że zbliża się moment śmierci, ale nie można było zareagować. To jest matka. Dziecko wróciło do życia i żyło jeszcze 2-3 dni. Po rozmowie ze mną, z innymi osobami, kiedy drugi raz umierała, matka już jej pozwoliła. Dziecko czasami się boi, że rodzice mogą przeszkodzić. I bardzo często się tak zdarza, co nie jest do końca winą rodziców. To po prostu jest doświadczenie naszego serca. Bo jak powiedziałem, dziecko zawsze ma pójść tam, gdzie my nie poszliśmy. Ma niejako kontynuować. Jest przedłużeniem naszego życia. I nagle kończy się doświadczenie nadziei. A nigdy jedno dziecko nie zastąpi drugie. To jest też stereotyp, że się, nie daj Boże, mówi: a pani będzie miała drugie dziecko. Nigdy to nie jest to samo. Zawsze jest to doświadczenie, że z tym dzieckiem wiążą się takie nadzieje. I rodzice też muszą o tym pamiętać. Dlatego się zdarza tak, i się kilka razy spotkałem, że dziecko umierało 5 minut po wyjściu rodziców. Po pierwsze, żeby rodzice mnie przeszkadzali, po drugie, żeby rodzice nie odczuwali bólu. I dobrze jest o tym wcześniej powiedzieć. Nie wtedy, kiedy rodzice wracają, a już dziecka nie ma, bo wtedy pojawia się wrzucu mnie, a trzeba było poczekać do tej wpół do 12 w nocy. A oni byli do 11:25, dosłownie. A dziecko po prostu czekało. Ale jeżeli przychodzi moment śmierci i dziecko wybiera moment śmierci, to się zdarzyło też w jednym ze szpitali, kiedy byłem przy tym, akurat wezwano mnie do dziecka, które właśnie w tej chwili umarło, to dla mnie, jako dla księdza, naturalnym jest, że trzeba dużo wytłumaczyć. Tymczasem tak naprawdę to chodzi o coś zupełnie innego, żeby po prostu ugryźć się w język i milczeć. Jak powiedziałem na początku, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Również i na to pytanie, dlaczego to dziecko umarło, skoro inne dzieci są bardziej chore i żyją. Inne dzieci, czy rodzice są tacy, a gorsi, a akurat to spotkało moje jedyne dziecko. Dlatego to jest tak ważne, żeby też towarzyszyć w milczeniu. To jest bardzo trudne. Ja się ciągle tego uczę, bo zasady jest tak, że chciałbym wszystko zrozumieć, wytłumaczyć i niejako za Pana Boga dopowiedzieć, a tutaj jest kwestia obecności. W takim, ładnie o tym mówi w Spes Salvi papież Benedykt XVI, mówił o tym, że to współodczuwanie. To jest to trwanie, współodczuwanie. Dzisiaj bardzo rzadko spotykane słowo.
To jest też chyba tak, proszę księdza, że niektórzy nawet boją się odwiedzić, a zwłaszcza chore dziecko, jeszcze chore terminalnie, bo to nie jest przeziębienie, bo nie wiedzą, co powiedzieć.
No zawsze nie wiadomo, co powiedzieć.
A kiedy ksiądz na przykład no, doświadczył tego, że to towarzyszenie nawet w milczeniu, a może przede wszystkim w milczeniu, jest ważniejsze niż gadanie, niż pocieszanie, niż właśnie, nazwijmy to, prawienie prawideł, tak, że to tak jest, że to, że tamto, że siamto, że złapanie za rękę, pobycie z człowiekiem jest ważne dla niego, dla najbliższych, bo my się nieraz boimy. Bo my chcemy coś koniecznie powiedzieć.
Tak, tylko że to, co mówimy, mówimy tak naprawdę dla siebie. Nie dla tego dziecka. I to jest właśnie problem. My czasami chcemy poprzez przegadanie ukryć naszą niemożność. Nie wiem jak teraz, ale dawniej było tak w szpitalach, że jak czy dziecko, czy dorosły umierał, to od razu się wokół niego robił gwar. Lekarz, pielęgniarka, różne rzeczy. Czasami to było właśnie i może być czasami po to, żeby żeby ukryć to, że jesteśmy wobec pewnych rzeczy bezradni. Ale kiedyś był taki chory, 5-letni, z Duńskiej Woli, który na 2-3 tygodnie przed Bożym Narodzeniem miał Wigilię. I to było dla niego fascynujące, że można było przyjść, zaśpiewać kolędy, podzielić się opłatkiem, po prostu pobyć. Mimo że jeszcze może nawet chyba więcej niż 2 tygodnie, może około miesiąca brakowało, ale to był dla niego taki czas pożegnania. I to nie chodziło o to, żeby tam dużo śpiewać. Ale on chciał się znaleźć znowu, tak jak w domu, wiadomo, Wigilia, z czym nam się kojarzy, z atmosferą rodzinną, z tym byciem ze sobą. I on chciał to przeżyć. I myślę, że to jest też takie ważne, żeby wiedzieć o tym, że te dzieci mają prawo do tego, żeby ich traktować poważnie. Jeżeli są jakieś tam takie sugestie czy prośby, można to z tego skorzystać, ale mają prawo do tego, żeby być wysłuchane. I to wysłuchanie dziecka jest, jak jeszcze raz mówię, bardzo trudne. Kiedyś w Głownie spotkałem chłopca, on dalej żyje, który miał rurkę tracheostomijną, jest terminalnie chory. Jak mówiłem do niego, to on nic nie mówił. Nagle mama mówi, a on coś do księdza mówi, się denerwuje. Dopiero jak się wsłuchałem, usłyszałem, że on coś mówi. Oczywiście nie byłem w stanie to zrozumieć, mama mi tłumaczyła. I wtedy zobaczyłem, jak potrzebna jest cisza przy dziecku. bo w ciszy można pewne rzeczy poprzez obecność, poprzez dotyk, poprzez trwanie wypowiedzieć. Tak zwana mowa ciała się tutaj kłania i myślę, że warto też o tym pamiętać, nie? Że trudno jest stanąć nad dzieckiem i powiedzieć, ja cię słucham, kiedy ja stoję, a dziecko patrzy na mnie z dołu do góry i mówi, no fajnie, ale...
Kiedy ja ciągle myślę, jakie słowo pocieszenia dać, tak? Układam sobie w głowie, tak, co jest... ja mam mu powiedzieć, tak? Tak, zamiast słuchać, układam w głowie.
I jak powiedziałem, czasami dziecko samo zadaje pytania, ale samo też pokazuje, dokąd ja mogę mówić. I to jest takie ważne, żeby... Bo tak, na początku, kiedy dziecko przestaje mówić, albo ja przestaję mówić, to się nam wydaje, że zabrakło nam pary i trzeba coś powiedzieć, bo cisza jest...
niezręczna.
A czasami cisza jest bardzo potrzebna. Bo to jest kwestia też do powiedzenia pewnych rzeczy. I wtedy się zgadzamy, że tak jak powiedziałem już na początku kilka razy, nie wszystko muszę zrozumieć, wytłumaczyć. Dzieci lubią ciszę. Oczywiście lubią czasami i śpiewanie. Miałem takie doświadczenie z gitarą na ulicy Wólczańskiej. Chodziłem do jednego chorego dziecka, które było ciężko chore i chciało pograć na gitarze. No i przyszedłem pierwszy raz z gitarą. No mówi, nie, dzisiaj nie, się źle czuję. Byłem jeszcze chyba 5 czy 6 razy. Zawsze chodziłem z gitarą i dziecko mówi, następnym razem. Już nie wypakowałem tej gitary, ale mamie mówiłem zawsze, że jak będzie chciała, to jest możliwość. To troszeczkę dziwne, no bo na początku się denerwowałem, bo na drugie piętro nieść gitarę, to jednak jest trochę. Ale no to jest właśnie to doświadczenie. Dziecko chce trochę spokoju. I gdybym chciał za wszelką cenę uszczęśliwić dziecko, no to później byłby problem. Pani Maria Rogiewicz, którą czasami się kontaktuję, mówi, najgorzej boję się ludzi, którzy mają misję pomagania. Jak zobaczysz kogoś, kto ma misję pomagania, to uciekaj. To jest właśnie ta misja pomagania, kiedy przychodzi moment śmierci, nagle chory mi to zrobił, że umarł. Nie? Dlaczego on mi umarł? Przecież ja go tak otaczałem opieką, że on mi nagle umarł. Ja nie potrzebuję, tylko on potrzebuje opieki i on jest najważniejszy. On jest najważniejszy.
Niewdzięczny, chciałoby się powiedzieć, prawda?
To jest wpisane w historię. Ale Pan Jezus nam powiedział, że jeżeli chcemy, żeby ludzie nam dziękowali, no to po co wdzięczność u Pana Boga?
A proszę księdza, ksiądz mówił, że nie przyjmujecie, czy nie przyjmowaliście wolontariuszy, jako wolontariuszy osoby, które straciły kogoś bliskiego i to 2-3 lata, żeby to nawet trwało.
W żałobie, w huku takim.
Ksiądz żyje w permanentnej żałobie. Jest trochę pewnie inna żałoba niż rodziny, ale jednak te relacje specyficznie duszpasterskie, takie bardzo osobiste i to jeszcze gdzieś na granicy życia, w tej sytuacji granicznej, no one są chyba jeszcze jakoś tak trwalsze. Jak ksiądz sobie radzi?
To znaczy od listopada, o ile przez dwa lata w domu cięże emerytu, już przede trochę wyżej, zmarł jeden ksiądz, to przez ostatnie od listopada do maja zmarło 6 księży. To też doświadczenie żałoby. Żałoba jest takim doświadczeniem, które każdy z nas musi przeżyć. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Myślę, że pierwsza rzecz, która jest bardzo mi potrzebna, to doświadczenie, że nie od razu mam czas, żeby ją, tą żałobę przeżyć, z racji różnych rzeczy, pewnych obowiązków. Odkładam to na później. Ale mam czas, żeby się wypłakać. Nie zawsze jest to przy innych, bo płacz jest bardzo potrzebny. Jeżeli się blokuje na zasadzie, nie wypada mi płakać, to wtedy ta żałoba jest już przeżywana o wiele trudniej. Drugie doświadczenie to kwestia wyjazdu sobie gdzieś na kilka dni, czasami z włączonym telefonem, po to, żeby odpocząć i popatrzeć sobie troszeczkę, dokonać takiego rachunku sumienia, który zawsze wychodzi na moją niekorzyść. Zawsze wychodzi na niekorzyść, że za mało zrobiłem. To od razu jest to wpisane w historię mojego życia, że można było coś lepiej. Wrócę do pani Rogiewicz, która ciągle mówi, pamiętaj, żebyś nie mylił czasów. Mówi, pamiętaj, wtedy zrobiłeś to, co mogłeś najlepiej. Dzisiaj po miesiącu, po roku byś inaczej zrobił, ale jesteś mądrzejszy. No. Niby tak, ale od rozumu do serca to są podobno najdłuższa droga jest. I trzeba się po prostu z tym przedstawić. Druga, trzecia rzecz to doświadczenie przedstawienia to Panu Bogu. I to jest bardzo ważne, bo czasami możemy zapomnieć, że będąc przy osobach chorych, towarzyszymy w najważniejszym momencie życia. W momencie przygotowania do jedynej decyzji, o której zależy życie wieczne. Moment śmierci to decyzja pójścia za Panem Bogiem lub odrzucenie Jego miłości. To jest bardzo trudne, jak mówię, kiedy człowiek ma świadomość, że nie wszystko potrafił zrobić. To dotyczy również i dzieci. Ale wiemy, że do 7 roku życia, kiedy dziecko nie korzysta z rozumu, nie ma rozeznania dobra i zła, ogląda Pana Boga i to są dla mnie też te osoby, o których się modlę i proszę Pana Boga o pomoc. Te dzieci, które teraz są przed Panem Bogiem i wstawiają się w tych sprawach, które zanoszę. I to jest taki czas żałoby, który no, z racji obowiązków trwa kilka dni, ale jest bardzo potrzebny. Później wracam i zostawiam już to Panu Bogu. No bo też nie mogę ciągle wracać, bo mam przed sobą nowe problemy i nowe osoby, które Pan Bóg mi stawia na drodze.
A takie odejścia osób pogodzonych z Panem Bogiem i niepogodzonych z Panem Bogiem?
No są jedne i drugie. No to jest takie doświadczenie. Przy dzieciach jest to piękna sprawa. Mówię nie przy wszystkich dzieciach, ale przy niektórych, kiedy dziecko ma świadomość, że idzie w ręce Pana Boga. Ma świadomość tam, że będzie się wstawiał za rodzicami, tak jak powiedziałem o tej dziewczynce kilkunastoletniej z Duńskiej Woli. Z całą świadomością mówi, że kiedy nie będzie brała transfuzji krwi, będzie już po drugiej stronie i wtedy rodzice mogą na nią liczyć. Nie? To jest takie doświadczenie bardzo dojrzałej wiary. Przy małych dzieciach też jest to takie doświadczenie, które dla nas jest szokujące. Tak jak powiedziałem wcześniej o tym bracie zmarłego dziecka. Dla nas to jest szokujące, bo dzieci troszeczkę inaczej patrzą na doświadczenie śmierci. To jest spotkanie z Bogiem. Ale są również niepogodzone, które do końca krzyczą, ja nie chcę umierać. Pozostaje tylko towarzyszenie i modlitwa. I chociażby dar obecności. Chociaż jest to bardzo, bardzo trudne.
Rozumiem, że ksiądz modli się za tych, którzy odeszli, a którym ksiądz miał...
Modlę się za nich i oni się modlą za mnie, bo to tak nie ma za darmo. Tego doświadczyłem chyba 7 lat temu. Wracałem z takiego dnia odpoczynku, bo księża mają taki dzień odpoczynku, do Łodzi i podjeżdżałem do tak zwanej drogi szybkiego ruchu koło Żgowa. No i był już wieczór. Spokojnie podjeżdżam, na światłach staję, bo chcę skręcić w lewą stronę, na drogę już taką trzypasmową i nagle na zielonym świetle gaśnie mi silnik. No. Jestem kierowcą już 20 ponad lat, więc to ujma na honorze, że zgasł silnik, więc musiałem wyjąć kluczyk, włożyć jeszcze raz, włączyć samochód. No to trwało około 10 sekund i nagle patrzę z lewej strony, od strony Łodzi, przejeżdża tir. No, miał chyba setkę na liczniku. Nie? Gdyby mi nie zgasł silnik, no to już bym dzisiaj tutaj nie rozmawiał. Ale to jest to doświadczenie, które warto pamiętać. I bardzo często, kiedy przychodzi moment pożegnania z dzieckiem czy z osobą dorosłą, czasami oni, czasami ja proszę o to, żebyśmy dalej się wspierali. Nie? Troszeczkę to już jest inne wspieranie, ale jak mówię, doświadczam tego. To jest jeden z przypadków, a było takich wiele, że te dzieci, ci dorośli też, którym towarzyszę, modlą się za mnie Pana Boga. To jest też trochę interesujące dla mnie.
Będziemy odbierali telefony od Państwa. 657 0011 to numer dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 Polski Południowej oraz 657 0013 i 14 dla słuchaczy z zagranicy. Telefony w naszej rodzinie, one są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. Towarzyszenie chorym dzieciom w stanie terminalnym to temat naszych rozmów, gościem których jest ksiądz Robert Arndt. Proszę księdza, w oczekiwaniu może jeszcze takie pytanie dotyczące rodziców. Gdy dziecko odejdzie, czy rodzice chcą mieć jakiś kontakt jeszcze z księdzem, czy tutaj te wasze drogi już się rozchodzą tak najczęściej?
Rodzice, znaczy tak, jeżeli ksiądz ich przyzwyczaił do wizyt, to chcą najczęściej, nie mówię, że wszyscy. Ale to wtedy jest naturalne, że mogliśmy się spotkać na mszy świętej za zmarłe dzieci. Mogliśmy się spotkać również i po pogrzebie. Przy czym no, zasada jest taka, że od momentu śmierci do momentu pogrzebu jest taki moment szoku, odrętwienia, więc nawet jeżeli coś rodzicom się mówi, to i tak najczęściej oni nie pamiętają, no bo to jest zupełnie inna historia życia, dla nich wymazana zupełnie ze świadomości, więc dopiero po jakimś tygodniu, dwóch tygodniach można się z nimi spotkać. Są tacy, którzy utrzymują kontakty. Ja mam kilka osób, z którymi ponad 10 lat jako rodzicami się spotykam. Ale są i tacy, którzy mówią wprost, my nie chcemy nikogo z hospicjum, bo przyjście księdza, czy nawet pielęgniarki, czy kogoś, kto pomagał nam, przypomina o naszej tragedii. Jest to uszanowane. Nie możemy nic zrobić na siłę. I też nie wolno nam osądzać tych ludzi. A to jest bardzo trudne. Bo jak człowiek coś daje, to by chciał w zamian, ale tutaj ważne jest doświadczenie ich woli, nie naszej. Bardzo często w różnych rodzajach hospicjach robi się też spotkania dla rodzin w żałobie. I takowe też były w hospicjach, gdzie ja pracowałem, zarówno w dziecięcym, jak i dla dorosłych. To są trudne sprawy, ale bardzo potrzebne, bo wtedy osoba, która przychodzi na takie spotkanie, na początku jej się wydaje, że to świat się zawalił tylko dla niej, bo zmarła osoba nagle zmarła, mimo że była przygotowana, na której świat się kończy i nagle przychodzi ta osoba na spotkanie, gdzie widzi, że obok inni przeżywają doświadczenie żałoby. I myślę, że to jest wtedy dla nich też bardzo potrzebne, bo wtedy jest to wspieranie się nie tylko w doświadczeniu płaczu, bo to jest też takie ważne, żeby pozwolić płakać, ale również i wspieranie się w dobrym, po odnajdywaniu sobie życia bez tych osób, ze świadomością, że oni są obok nas.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Robert, Podkarpacie, jako ja jestem chory, myślę, że wytrzymałem się. Temat jest oczywiście bardzo delikatny, które się poruszają. Ale mam takie pytanie, można powiedzieć, życiowe. Czy z doświadczenia księdza, jak ksiądz na to patrzy, czy osoby spoza rodziny powinny odwiedzać osoby takie ciężko chore? To mam pytanie nie tylko jeśli chodzi o dzieci, ale też osoby dorosłe. Szczególnie jeżeli są choroby no, nieuleczalne, niedługo ta osoba ma umrzeć. Jak się uważa doświadczenia w kontakcie z osobami, które są w tak ciężkim stanie? Czy osoby, sąsiedzi powinni odwiedzać w ogóle osoby chore?
Dziękujemy panie Robercie.
Ja powiem o moim własnym życiu. 3 lata pracowałem w hospicjum dla dzieci. Przed moment ciężkiej choroby mojego ojca, choroba nowotworowa, i pojechałem do taty. Tata wtedy był poza granicą, żeby mu towarzyszyć. I wydawało mi się, że co jak cale już chyba wszystko panowałem, łącznie z przygotowaniem do żałoby. Doświadczyłem ważnej rzeczy, że to jest bardzo wyczerpujące bycie przy osobie chorej. I bardzo ważnym jest, żeby pomóc takim osobom. Na tyle, na ile mogę. Czasami nawet było tak, że kiedyś poprosiłem jedną, jako ksiądz, ale można też jako osoba towarzysząca, jako sąsiad, chociażby, żeby zrobić zakupy. Bo jedna osoba, która jest ciągle przy chorej, nie jest w stanie tego zrobić. Czasami też w szpitalu, bo pomagam troszeczkę u Bonifratru na oddziale paliatywnym, jak widzę osoby, które siedzą przy chorym, pytam, czy pani zjadła na przykład obiad? Patrz, mówi, no zjadłem, a kiedy? No 2 dni temu. To dotyczy nie tylko szpitala, ale i rodziny. Myślę, że jeżeli rodzina wyraża zgodę, bo to jest ważne, możemy zawsze pomóc. I na pewno te osoby bardzo będą wdzięczne. Różne są rodzaje pomocy. Chociażby posiedzenie pół godziny na, przy chorym, na ile to jest możliwe, oczywiście przy włączonym komórce, jeżeli rodzina się zgodzi, po to, żeby ktoś sobie wyszedł na spacer. Na spacer, na którym nie był przykładowo 2 tygodnie, bo i tak się zdarza. Można też pomóc poprzez, tak jak powiedziałem, zakupy, można pomóc poprzez pomoc przy pielęgnacji. Oczywiście zakładając, że po pierwsze nie wyręczamy rodziny, ale ją pomagamy. I oczywiście zależy też od akceptacji przez chorego, no bo to nie można na siłę. Także bardzo chętnie, tym bardziej, że Chrystus sam powiedział, byłem chory, czy przyszedłeś do mnie. Jeżeli jest zgoda chorego, jest zgoda rodziny, bardzo ważne to jest, żeby pomóc. Bo wtedy nawet dla rodziny jest potrzebne, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko ich problem. Że ktoś im pomaga. No i tak jak z przysłowiową zapałką. Jedną zapałkę można złamać, ale te kilka jest bardzo już trudniej, a kilkanaście już się nam nie uda. I jeżeli jest kilkanaście osób, które pomagają, wtedy i rodzina odżywa, ma więcej czasu na relacje z chorym i my też możemy pomóc. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać.
Prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księdza, witam księdza. Tłumaczącego. Księdza, chciałam dać taki... Ja jestem osobą już starszą, ale przeżyła taką śmierć męża w 2 dniach. Przeżyłam. I to jest takie pytanie jak dzieci. Dlaczego ja miałam 45 lat i 4 dzieci na wychowanie. I cały czas chodziło tak za mną, jak się mówi, dlaczego to ja, dlaczego tym żyję, dlaczego tym żyję, a mój mąż umarł w takim młodym wieku, mając 50 lat. Ale później przez księdza jakoś tak trochę uświadomiłem, bo ja jestem dość osobą praktykującą, to mi tak przyszło do głowy, no trudno. Tak, ale od tego czasu, proszę księdza, idę gdzieś na pogrzeb, czy jak ktoś łzami z oka nie spadnie. Nie wiem, co to jest. Chociaż rozpaczam nad tymi ludźmi, żałuję ich też, współczuję ich tych boleści takich, ale zatwardziało mi tak serce, że mi, no nie spadnie mi łza z oka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Hieronimo.
Problem troszeczkę jest inaczej przy dzieciach, inaczej przy dorosłych. Rodzice mają żałobę po dziecku przez całe życie. I o tym trzeba pamiętać. O ile, no to jest o żałobie mi się mówić, o sobie terminalnych, ale tak dopowiem tylko. O ile po zmarłym dorosłym ta żałoba najczęściej trwa 3 lata i to wtedy jest ten szok, odrętwienie. To trwa najczęściej kilka dni, tygodni, najczęściej do pogrzebu. Później przychodzi pytanie dlaczego. Przychodzi moment doświadczenia wyrzucenia sobie sumienia, wyrzutów sumienia, oskarżanie innych. Później czasami nawet przychodzi moment, kiedy wszystko nam się do góry wywraca. Nie mamy sensu życia nawet. Poczucie bez siły, ale poczucie również bez sensu życia. I to się kończy momentem pogodzenia się. Mówię, to trwa 3-4 lata. Czasami mogą być te fazy troszeczkę pomieszane. O tyle niedawno spotkałem jedną osobę, która utraciła, zmarło dziecko w wieku 16 lat. Pytam, a jak syn? A on mówi, a no właśnie kończy seminarium. Bo on chciał pójść do seminarium. I mama, patrząc na jego kolegów, mniej więcej ciągle przeżywa to doświadczenie i trzeba o tym wiedzieć, że nigdy nie można powiedzieć, że matka czy ojciec zapomną o swoim dziecku. To dziecko dalej wzrasta, oczywiście jest prawie że najlepsze, bo nie rozrabia, zawsze przynosi dobre oceny, zawsze z chlubą rodziców, ale ono żyje razem z rodzicami. I to trwa ta żałoba całe życie, praktycznie do śmierci rodziców. Natomiast przy chorych dorosłych, no to jest to kwestia pogodzenia, ale jak pani powiedziała, jest taki moment, kiedy serce robi się po prostu twarde i człowiek nie jest w stanie uronić jednej łzy. To nie o to chodzi, żebyśmy dużo płakali, ale chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby śmierć tej osoby nie poszła na marne. To znowu wracam do pani Rogiewicz, która ciągle tak mówi, co zrobić, żeby nie poszła na marne, bo może pójść na marne, kiedy Moje serce zrobi się zatwardziałe i ja nie chcę korzystać z życia. Ja uważam, że wszystko jest złe i ta śmierć idzie na marne. Ale może też służyć ku dobremu. Wtedy, kiedy zaczynam żyć, kiedy wykorzystuję daną chwilę, którą Pan Bóg mi daje i staram się w miarę możliwości, tak jak jest w modlitwie litanijnej za zmarłych, dobre czyny zmarłej osoby realizować dalej. Dobre czyny. Nie złe, bo złe już zostawiamy Panu Bogu. On jest bogaty w miłosierdzie.
Pamiętając, że przed każdym z nas jest jakiś termin.
Tak.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy. Ja mam takie zasadnicze pytanie. Czy należy członkom rodziny, powiedzmy, nieuleczalnie chorym mówić o tym, że są nieuleczalnie chorzy? Czy to jednak trzymać to w jakiejś tajemnicy? No bo ja spotkałam z taką sytuacją, że ja chorej osobie nie mówiłam bliskiej rodziny mojej. No i wydaje mi się, że dobrze, że dopiero w zasadzie w ostatnim dniu powiedziałam, chociaż ta osoba się domyślała, że jest ciężko chora, że... ale była też taka sytuacja, że ona już była tak źle się czuła i ja tej osobie zrobiłam taką psychoterapię, powiedziałam jej, że będzie żyła, że tak i tak dalej i ona rzeczywiście jeszcze 3 miesiące żyła i w czasie tych 3 miesięcy dowiedziałam się od tej osoby najbardziej ciekawych rzeczy o mnie i o moim rodzeństwie i no bardzo ważnych. Także pytanie, czy należy mówić chorym, czy nie należy mówić?
Ja myślę,
Bóg
że...
zapłać.
Bóg zapłać, pani Teresa.
Myślę, że to dotyczy bardziej osób dorosłych, a nie dzieci. Kiedyś wchodzę do jednego domu, a czeka komitet powitalny, 4 osoby czy 5. Boże księdza, ksiądz idzie wpierw do kuchni, ale ja idę do chorego. Do kuchni. Poszedłem do kuchni, proszę księdza, mamy do księdza prośbę, nie ksiądz nie mówi choremu, czy jest chory na raka. Ja jestem księdzem, nie jestem lekarzem, nie mogę mówić, bo o tym mówi lekarz. Jak chorego zapyta oczywiście, bo nigdy na siłę. A idę do chorego, rozmawiamy i na koniec rozmowy chory mówi, proszę księdza, mam do księdza prośbę, proszę ksiądz nie mówić mojej rodzinie, że jestem chory na raka. I to jest wielki problem, jak tych ludzi połączyć ze sobą. Ja mówię tylko tyle, ile chory chce się dowiedzieć. Ja nie mogę być lekarzem. Ja nie mogę powiedzieć, wie pani, pani jeszcze będzie, czy pan będzie żyła tyle i tyle. To zostawmy Panu Bogu. A chory ma to do siebie, że on sam wybiera. Mamy tak zwany mechanizm obronny, że chory pewne rzeczy, można by powiedzieć, odrzuca. I kiedy przyjdzie moment, że ja mu na siłę coś powiem, może się okazać, jak to w jednym ze szpitali niestety kilkanaście lat temu, że jak psycholog powiedział choremu, no to psycholog zszedł po schodach, a chory wyszedł przez okno. Jak się dowiedział o chorobie. O chorobie, która zmierza ku śmierci. Ja nigdy nie wiem, jak chory zareaguje. Mówimy o tych mechanizmach obronnych. To jest to chociażby wyparcie. To jest to doświadczenie, że chory mówi, że są badania pomylone, że to nie on, że on uważa, że to, nie, to jest za karę. To różne są. To będziemy o tym rozmawiać później w doświadczeniu choroby dorosłych w Radiu Maryja. Ale myślę, że bardzo ważnym jest, ja robię to, co do mnie należy. Jako ksiądz nie mogę powiedzieć, że ktoś jest ciężko chory. Na oddziale paliatywnym ojców, bo nie fratrów, przychodzę do kogoś i na co pani choruje? Zadaję to pytanie. A jestem przeziębiona. A jak długo? A już 4 miesiące. A wiadomo, że to chodzi o paliatywnych chorych na raka. Ja jej nie mówię, proszę pani, nie mogę jej powiedzieć, pani jest chora na raka płuca, nowotwór płuca. Nie mogę powiedzieć. To nie jest moja działka. Ja muszę mieć swoje miejsce i tego się trzymać. Nie wiem, czy ktoś z nas by chciał dać prowadzenie autobusu osobie, która skończyła prawo jazdy. Ma dobre chęci, ale ja bym się bał wejść do tego autobusu. A to nie chodzi o autobus, ale o życie człowieka. Dlatego tutaj bardzo bym przestrzegał, żeby nie mówić, jeżeli chory się chce dowiedzieć, zawsze jest lekarz. Ja też odsyłam do lekarza. Przy czym pamiętajmy, że jednym z doświadczeń mechanizmu obrony jest selektywne przetwarzanie informacji. Więc ja mogę mówić 10 minut do chorego, on usłyszy jedno zdanie i się będzie go trzymał. I się będzie trzymał. Dlatego, na końcu, jak powiedziałem kiedyś, dobrze zadać pytanie, co pani zrozumiała z mojej rozmowy, żeby później to skontrolować. bo to, co ja chcę dobrze powiedzieć, nie zawsze jest właściwie odebrane. Ale tu jeszcze raz przepraszam, że powiem, przestrzegam, ja bym osobiście nigdy nie powiedział choremu i nie chciałbym powiedzieć choremu, że jest chory na raka. To nie jest jako sąsiad, jako przyjaciel, jako ksiądz, czy osoba towarzysząca moje zadanie. To jest zadanie lekarza i chorego, który o to pyta i do niego odwołuje.
A najbliższej rodziny, męża, żony?
Też podobna sytuacja. Też podobna. To są osoby, które mają prawo otrzymać taką wiadomość, jaką chcą. Wrócę jeszcze raz do jednego dorosłego już chory na oddziale paliatywnym znowu. Proszę księdza, dlaczego jestem chory? Mam 84 lata. W życiu nie byłem w szpitalu. Mówię, ale no pan chodził do pracy, no chodził, płacił pan ZUS, tak, no to teraz pan może odpocząć. Aha, no dobrze. Ale też mu nie powiedziałem, dlaczego on jest chory, bo to nie jest moja działka. Ja bardzo się tutaj bronię. Dzięki Bogu Pan Bóg daje mi tą łaskę mądrości, żeby nie zajmować miejsca lekarza. To jest decyzja lekarza i chorego, który chce to usłyszeć, co chce.
Jeszcze jeden telefon odbierzmy. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże o księżom. Ja towarzyszyłem osobie odchodzącej, osobie najbliższej, która się żegnała z tym światem. No, był wiek 53 lata. W tamtym czasie moja świadomość była bardzo uboga. Upłynęło 10 lat i Bóg tak ubogacił moją świadomość, że dowiedziałem się, że towarzyszenie osobie odchodzącej Bóg najwyżej ocenia. I tutaj przykładem jest towarzyszenie takie współczujące Łotra Panu Jezusowi. On w tym momencie otrzymał znamiona świętości. To tyle mojej refleksji. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
I to jest to właśnie zaproszenie Pana Jezusa. Ale mówię, to wymaga wiele trudu, bo to nie jest widoczne na zewnątrz. Ale u Pana Boga jest tak, że Pan Bóg to umie docenić i zostawiamy to Jemu. Jemu chwała i dziękować Panu Bogu za tych, którzy dzięki temu towarzyszeniu są blisko u Pana Boga i się wstawiają za nami.
Proszę księdza, w rozmowach w Radiu Maryja o 21:40 ksiądz będzie dalej. To też informacja dla naszych słuchaczy i telewidzów.
O dorosłych już.
Ksiądz Robert Arndt będzie mówił o towarzyszeniu chorym dorosłym w stanie terminalnym. To pewnie jest takie pytanie, które może nie powinno się zadawać, tak? Ale wielu sobie to pytanie stawia. Czy jest trudniej towarzyszyć dzieciom czy dorosłym?
To jest bardzo trudne pytanie, nie wiem jak odpowiedzieć. Tam, gdzie Pan Bóg mnie posyła. Posłał mnie i do dzieci, i do dorosłych. Myślę, że z dziećmi wymaga to więcej uczucia. Wymaga to, jest to bardziej przeżywane doświadczenie. Bo dorosłym, no niestety, mają swoje lata. Jedna z chorych miała 102 lata i pamiętam, jak przyszła córka mi, proszę księdza, niech ksiądz z moją matką pogada, bo ona już głupoty mówiła. Mówi, co się stało? Mówi, że będzie umierać. No, w hospicjum 102 lata. Będzie chciała testament pisać. To niech napisze. Ksiądz przeciwko mnie? No, ale ksiądz. To jest to doświadczenie, że jak człowiek jest dorosły, to mówimy, a już się swoje nażył, nie? A przy dzieciach jest troszeczkę inaczej. Ale to ładnie o tym nam mówi fragment liturgii o świętym Stanisławie Kostce, nie? Przeżył lata swoje mądrości i Pan Bóg go wtedy, kiedy chciał, go pojął. To jest wielka tajemnica, nie wiem dlaczego, bo mu kogo innego. Ale zawsze nam to towarzyszy, że to jest jednak osoba, która rozpoczyna swoje życie, a nie kończy. I myślę, że jednak trudniej jest przy dzieciach. Ale to wymaga więcej modlitwy. Wymaga również i modlitwy wiernych w intencji kapłanów, którzy pomagają i tych, których Pan Bóg pośle, bo tych kapłanów brakuje. U nas od kilku lat prowadzimy takie szkolenia z panią Rogiewicz na temat pomagania osobom chorym, przeżywania czasu żałoby. Kapłanów jest kilkoro. Czasami są klerycy, ale kilkoro kapłanów, bo jest to temat bardzo trudny. To wymaga rzeczywiście doświadczenia, kiedy człowiek doświadcza własnej słabości I to, co mówił święty Paweł, co otrzymał jaką wiadomość, moc słabości się wtedy doskonali, chociaż jest to bardzo trudne. Ale to jest pewna tajemnica. Pan Bóg daje problem, ale daje też krzyż, ale daje siłę do dźwigania tego krzyża. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Nie na wszystko muszę odpowiedzieć i ja chciałem jeszcze raz powiedzieć, to jest moje zdanie jako kapłana. Za kilka dni usiądzie na tym miejscu, inny kapłan powie, jak on to odczuwa, ale myślę, że to jest właśnie to piękno, że każdy z nas inaczej podchodzi. I myślę, że się będziemy wtedy uzupełniać.
Jako świadek, osoba towarzysząca tym osobom i to zdanie, które ksiądz przypomniał, przeżył lata swoje. Nieraz to jest dzień, nieraz to jest miesiąc, kilka lat, inni kilkadziesiąt to są te swoje lata. Pytanie, ile nam, proszę Państwa, zostało, bo każdy z nas ma termin. Bardzo dziękuję. Ksiądz Robert Arndt był naszym gościem, będzie ponownie o 21.40 w Radiu Maryja i Państwa także serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.